niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Ależ nam to wyszło synchronicznie.
No, niesamowite.
Prawie jak pływanie synchroniczne.
Koniec okresu wielkanocnego.
Tak.
Dziś.
Jo.
Niedzielą zesłania Ducha Świętego. Kończymy tenże cudowny, wspaniały, pełen radości, światła, jasności i bieli w liturgii okres wielkanocny.
Już się suszą zielone ornaty.
już wietrzą się, wyjęły siostry zakrystianki i już...
Nie mam siostry zakrystianki, ale ornaty się suszą na pewno.
Niemożliwe.
Tam, gdzie ostatnio byłem, ornaty nie było.
Nie było sióstr zakrystian, nie było. No ale to czy można zamówić? Trzeba nawet. Pozdrawiamy wszystkie siostry zakrystianki. Wasza praca jest nieoceniona. Zresztą nie tylko sióstr, ale i tych wszystkich, którzy w zakrystiach pracują, bo przecież mamy również świeckich pracowników w naszych parafii i za tę pracę przy okazji wam dziękujemy. Homileci dwaj was witają. No. Między nami homiletami, czyli... Ojcze, zmieniło się coś?
Zambony.
Nie zmieniło się nic. Nie, no ja widzę, że się nic
nie właśnie na pas, ale...
Nie, nic tu się jednak nie zmienia. Ojciec Michał Nowak, franciszkanin. 28 maja, zesłanie Ducha Świętego. Ojciec Maciej nam przytoczy tę Ewangelię, którą dzisiaj chcemy się zająć.
Tak, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 20, wersety 19-23. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
No i to jest, drodzy Państwo, jak pewnie zauważacie, jakiś niezwykły powrót do początku. To znaczy, myśmy tę Ewangelię słyszeli tuż po zmartwychwstaniu, a teraz kończymy nią okres wielkanocny. Dlaczego tak? Nie ma już lepszych fragmentów, nie ma jakiegoś fragmentu Duchu Świętym, który dzisiaj by pasował, nie ma jakiegoś fragmentu, który mógłby jakoś nas pokrzepić, czy wprowadzić w ten okres zwykły, tak zwany. Otóż... to jest element pewnej pedagogii Bożej, wyrażanej także, rzecz jasna, w odczytującej tę pedagogię wspólnocie Kościoła. Mianowicie rozważanie wielkich dzieł Bożych, to znaczy wracanie do pewnych tematów i powtarzanie tych samych tekstów. Dlaczego tak robimy? Po co nam to? Oczywiście nie tylko dla lepszego ich zapamiętania, nie tylko dla jakiejś takiej interioryzacji, tego uwewnętrznienia tych tekstów.
Mądre wyrazy.
No, ojcze, ja lubię o poranku sobie taki jeden czy drugi mądry wyraz przywołać.
Skoro świt deszczowy
lepiej
taki...
mi się robi.
Jo.
Tak, a więc nie tylko o to idzie, żeby sprowadzić to słowo w głąb serca, bo rzecz jasna także o to, ale również dlatego, że to słowo jest pełne ducha i ono rodzi naszą wiarę. Ciągle rodzi naszą wiarę, nieustannie ją rodzi. Choć w zależności oczywiście także od naszej kondycji. Zobaczcie, że ta kondycja jest zmienna. To słowo nas zastaje codziennie jakby w nowym, w innym stanie. Natomiast słowo nie jest zmienne. Dlatego my je ciągle na nowo czytamy, bo ono nas zastaje rzeczywiście w różnych sytuacjach, co daje nam szansę na takie wnikanie słowa w nas. I na to budowanie naszej wiary. I ja mówię o tym dzisiaj, dlatego że od czasu do czasu przypominamy taką ogromną zachętę Kościoła, ale to jest też nasza osobista zachęta, bardzo, bardzo wielka, do tego, żeby codziennie medytować to słowo, żeby je poznawać, żeby je czytać. Nie? To naprawdę jest uprzywilejowane miejsce naszego spotkania z Bogiem, który chce do nas przemawiać. Dlatego my na liturgii nie czytamy innych tekstów, nie? Mimo że czasem jesteśmy o to proszeni, żeby przeczytać jakąś mądrość taką czy inną, współczesnego czy mniej współczesnego autora, to jest oczywiście cudowny pomysł, ale liturgia nie jest na to miejscem. Można sobie takie rzeczy poczytać po liturgii, albo przed wejściem do kościoła, albo na sali weselnej na przykład, bo to często w perspektywie wesel się pojawia, choć czasem
tak,
również...
mamy książę.
No, choć czasem również w perspektywie innych sakramentów, czasem pogrzebów, no ale tu w domu mamy cmentarz, na którym można wiele rzeczy zmieścić, natomiast nie na liturgii, nie w czasie mszy świętej. Dlaczego? Ano dlatego, że jakby Kościół to nie jest teatr. Nie? To nie jest kwestia tego, że te teksty są nudne, to zastąpmy je ciekawszymi. Głównym zadaniem Kościoła, wspólnoty, liturgii nie jest zaspokajanie naszych potrzeb religijnych. I tutaj znowu ja wrócę, bo tak ostatnimi tygodniami ten temat nam się tutaj pojawia. To jest ten wątek naszych wyborów, to znaczy do jakiego kościoła my chodzimy. Do którego kościoła my chodzimy, bo oczywiście niektórzy z nas mają taką możliwość wyboru, bo ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, niektórzy mają jeden w miejscowości czy we wsi, do którego chodzą i to jest oczywiste, ale bywa tak, że mamy jakąś możliwość wyboru i jakby no po prostu idziemy do jakiegoś innego, nie do naszego parafialnego. Trochę jakby na styl zachodni, w którym taka sytuacja jest wymuszona, powiedzielibyśmy, zróżnicowaniem demograficznym, bo mieszka tam cała masa ludzi, którzy nie są katolikami, więc parafie nie są terytorialne. Mogłoby się okazać, że na danym terytorium nie mieszka zbyt wielu katolików, nie ma ich tam wielu albo wcale, więc parafie są o charakterze personalnym, to znaczy ludzie wybierają sobie kościół, do którego będą chodzić i do tej parafii zapisują. U nas jest jeszcze ciągle trochę inaczej, z racji na to, że katolicyzm jest dominującą religią. Nie wiemy jak długo, ale na razie ciągle tak jest. Więc niektórzy z nas jakby wybierają, wracam do tej myśli. Nie? I mówiliśmy o tym wielokrotnie, że bardzo często u progu tego wyboru stoją nasze ludzkie potrzeby, które powiedzmy sobie szczerze są nienasycone zwykle i eskalują. To znaczy, jeżeli jakaś parafia idzie w show, no to z całą pewnością, żeby utrzymać uwagę wiernych, będzie trzeba ten show udoskonalać, będzie trzeba ten show rozszerzać. Dokąd my dojdziemy i na jakim etapie przestanie chodzić o Jezusa w tym wszystkim, no to wydaje się być pytanie dosyć zasadne. Tymczasem zobaczcie, żeby tylko ten wątek skończyć, że obecność Pana i jedno Jego słowo ma moc przemienić stypę, nie, czyli to żałobne spotkanie, w spotkanie pełne radości. Obecność Pana tego dokonuje, nie obecność jakiegoś, że tak powiem, wesołego show, czy jakiegoś teatralnego przedstawienia. Uczniowie oczywiście całkiem logicznie podejrzewają, że rozprawa z Jezusem może również dotyczyć ich, więc żeby całkowicie wyplenić tę herezję, która się rozgościła w Jerozolimie, Żydzi mogą próbować różnych metod, a możliwości mają, bo sprawa Jezusa pokazała, jak wielkie to możliwości, więc obawa o swoje życie jest czymś, co ich zamyka najzwyczajniej w świecie. To jest coś zasadniczego w człowieku. Mówiliśmy niedawno o tym lęku przed śmiercią. Tak nas Pan Bóg stworzył, tak traktujemy i mamy traktować życie jako wartość zasadniczą, którą właściwie można poświęcić tylko dla wartości równej albo wyższej. Dlatego, drodzy Państwo, z całym szacunkiem, ale nie można poświęcić ludzkiego życia na przykład dla ratowania psa. Mimo ogromnej sympatii do wszystkich psiarzy i ogromnej życzliwości do zwierząt, którą w sercu mam, no, tego zrobić nie można, bo to jest absolutnie nieproporcjonalne i nasze życie jest zbyt cenne, żeby zostało poświęcone dla życia jakiegokolwiek innego stworzenia, które stoi niżej w hierarchii. Ojcze, ja widzę, to nie, że zacząłeś, ty już prawie kończysz ten szalik. Ja rozumiem, ale teraz ojcu oddaję, że tak powiem, pałeczkę, niech ojciec z tych drutów zrobi jakiś użytek, a ja w tym czasie pójdę, może podleję begonię.
Ale zauważ, że Kościół, kiedy wraca na sam koniec do tego pierwszego dnia, do tego wieczora w wieczerniku, kiedy Jezus staje przed uczniami, darzy ich pokojem i Jego obecność, tak jak mówisz, zamienia stypę w wesele, w sensie uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana, to mi przypomina, że my musimy zaakcentować i przypomnieć sobie i naszym słuchaczom i wiernym, że wraz z tym wydarzeniem paschalnym kończy się czas kalendarza, rozpoczyna się czas łaski, nie? I ten czas łaski ma swoje prawa, on już nie jest odmierzany tylko i wyłącznie kartkami kalendarza czy bezpośrednim następowaniem wydarzeń po sobie, ale to całe wydarzenie Jezusa Chrystusa, od momentu, w którym Maryja wypowiada swoje fiat, aż po moment, kiedy uczniowie udają się do Galilei, tam na górze Jezus wydaje im to ostatnie polecenie. Idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniami według różnych relacji ewangelistów, że całe to wydarzenie jest spójne, że my poruszając się w jego ramach, nie jesteśmy już związani tylko i wyłącznie następstwem wydarzeń po sobie, nie? To jest pewna całość. I to, że my dzisiaj znowu stajemy jak gdyby na początku tej paschalnej drogi, znowu wracamy do Wieczernika, przypomina nam prawdę, że ten Wieczernik i wydarzenie w nim dokonujące się jest tak naprawdę takim wiecznym teraz Kościoła, albo inaczej, ciągle aktualnym teraz Kościoła. Czym jest Kościół? Kościół to są uczniowie połamani lękiem, których życie doznaje radykalnej przemiany ze względu na bliskość Pana.
Piękna myśl.
Bo też układając sobie kazania, homilie niedzielne, też właśnie zauważyłem ten wzór, nie? W sensie to, że wracamy do początku. Nie dlatego, tak jak Michał mówi, że nie mamy żadnych lepszych tekstów, czy bardziej aktualnych, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy sobie uświadomili, że to wydarzenie Wieczernika ciągle jest nasze, jest naszym udziałem, nie? Że my, kiedy przychodzimy na Eucharystię, kiedy rzeczywiście w centrum tego życia Kościoła jest Jezus, to niezależnie od tego, czy to będzie tak zwana uroczysta msza święta, czy to będzie cicha msza przy bocznym ołtarzu, radość uczniów z tego tytułu, że widzą Pana, powinna być naszą radością, nie? I tu jest takie pytanie, które stawiałem swoim parafianom na początku okresu wielkanocnego i pewnie postawię go też na końcu okresu wielkanocnego, który jeszcze jest przed nami, bo nagrywamy tę audycję z dosyć sporym wyprzedzeniem. Jak wykorzystaliśmy tych 50 dni obchodu Wielkanocy, nie? Czy myśmy tego czasu znów nie zmarnowali? Bo niestety my go marnujemy bardzo często, nie? I ta druga myśl, którą Michał poruszył, też mnie dotknęła, bo jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, o to nasilanie intensywności show konieczne dla podtrzymania uwagi czy obecności słuchaczy. Co, rzeczywiście coś w tym jest. W tym sensie, że kiedy... Tu nie chodzi o jakieś skandaliczne nadużycia liturgiczne, prawda? Ale no ja chociażby jestem, i mówię to wszem i wobec, nie? Że jestem przeciwnikiem umieszczania w prezbiterium jakichkolwiek ekranów czy wyświetlaczy. Nawet takich, na których jest wyświetlany tekst. Bo jeśli prezbiterium Kościoła ma być miejscem, w którym centralną osobą jest Jezus Chrystus i zaznacza nam to przede wszystkim ołtarz w czasie celebracji, tak? Często jeszcze centralne miejsce tabernakulum wiecznej lampki, która płonie nieustająco, oznaczając, że Pan jest tutaj. I my siadamy w tych ławkach, zmęczeni, po całym tygodniu pracy, nauki, życia, przeniknięci miliardem bodźców, które wołają naszą uwagę z każdej strony, i zamiast skupić uwagę na tym jednym, co jest istotne w tym czasie, my mamy nad głową dwumetrowy wyświetlacz. Bywa, że już teraz są to rzeczywiście nie kawałki prześcieradła, na których z rzutnika z przezroczy jest wyświetlane Madonno, czarne Madonno, tylko profesjonalny, ciekłokrystaliczny, LED-owy czy jakiś inny wyświetlacz o dużym kontraście, i na przykład dla urozmaicenia czasu przed mszą są na nim wyświetlane, już byłem w takim kościele, piękne obrazy, taki wygaszacz ekranu, na przykład kronika parafialna. O, i ludzie siedząc w kościele te 10 minut przed mszą, zamiast skorzystać z tego, że mają 10 minut ciszy i Pana dla siebie, mają oczy i zmysły zajęte zeszłorocznymi dożynkami i festynem parafialnym, bo leci sobie w tle. A jeszcze za 5 wychodzi kościelny czy jakiś inny lektor i odczytuje intencje i ogłoszenia, bo przecież nie mogą być na końcu mszy, bo nam się już tak bardzo spieszy, żebyśmy wyszli, że muszą być one czytane przed mszą. Że tych, których to nie interesuje, którzy przyjdą o 8:00, już tymi ogłoszeniami nie będziemy bombardować. Więc oprócz Eucharystii, najcenniejszy czas, kiedy my możemy w ciszy siąść przed Panem i rzeczywiście spełnić to, o co nas nie tylko Kościół, ale Pan prosi, jednej godziny nie potraficie czuwać ze mną, 10 minut nie potrafimy z Nim spędzić, nie? Bo już musimy to czymś zająć, bo jesteśmy niestety w takim świecie, który ciszy nie znosi organicznie, musi ją czymś wypełnić, nie? Musi ją czymś... Na przykład ostatnio siedziałem w poczekalni w jednej z przychodni i tam, żeby pacjenci nie musieli się oczekując na wizytę mordować ciszą, nie było puszczonej stacji radiowej, tylko było urządzenie do tworzenia białego szumu tak zwanego. Czyli głośnik, który emituje jakieś takie elektrostatyczne trzaski, jakiś odgłos takiego wiatru, który, nie wiem, no może nie wyje w szczelinach, ale gdzieś tam się przesuwa. Dla mnie wysoce irytujące, podobno działają uspokajająco, więc Nie znosimy pustki, nie znosimy ciszy. I to, co mówię, jeżeli my sprowadzimy w liturgii rzeczywiście nawet jeden z elementów do roli jakiegoś show, używam tego słowa w sposób taki symboliczny. Nie chodzi mi tutaj, że o to, że ksiądz wychodzi z głową smoka i w zielonym ornacie i teraz mam mszę dla dzieci.
Ale i tak bywa.
Ale bywa, tak. Jeżeli my zaczniemy stawiać na to, że coś musi tych ludzi przyciągnąć, więc zróbmy coś, że, no nie wiem, chociażby pokaz slajdów z dożynek zeszłego roku, tak, żeby przyjść za wcześnie i popatrzeć na zdjęcia, to tak jak mówisz, trzeba stopniować bodziec, no bo jeżeli co tydzień będzie leciał ten sam pokaz slajdów, to po miesiącu w miejsce ekscytacji pojawi się irytacja, no żeśmy to już widzieli przynajmniej 4 razy, tak? Proszę to zmienić, albo dodać muzykę, albo puścić jakieś najlepsze klipy z wpadek na ambonie tak. Z zeszłego roku, bo też rejestracja, chociaż teraz już według nowych dekretów msze nie mogą wisieć na stronach internetowych, tylko muszą znikać. Ale do czego zmierzam? Pamiętam taką rozmowę z księdzem, który emerytem z mojej rodzinnej diecezji. Z jego parafii było bodajże 12 powołań kapłańskich, 12 księży, 6 chyba diecezjalnych i 6 zakonników w ciągu jego proboszczowania, które trwało tam mniej więcej około 20 lat. To był człowiek, któremu Pan Bóg, jak to mówią, poskąpił talentów oratorskich, postąpił mu talentów też, nie był jakimś wielkim budowniczym, nie, niczego w życiu nie postawił. Nie wybudował 5 bazylik, nie postawił płota wokół cmentarza. Znaczy był płot, tylko już taki dosyć zezelowany. Ale to był człowiek głębokiej modlitwy, naprawdę wielkiego i pięknego szacunku do mszy świętej. Śpiewać też nie potrafił, nie? Prefacja w jego wykonaniu śpiewana no, nadawałaby się właśnie do takiego The Best of Wpadki 2020, prawda? Bo głos, no nie był to głos śpiewaka. I obok była parafia, która była jedną z takich nowszych parafii na dużych osiedlach. Tam się zmieniło kilku duszpasterzy, bo budowniczym był jeden ksiądz, pierwszym proboszczem był drugi, który potem wyjechał na studia. No było ich kilku. W każdym razie to był taki już raz nowoczesny kościół w sensie architektonicznym, a dwa, no też takie podejście, ten ciągły taki hałas i chaos. To była taka parafia, która ten raban chciał realizować, zdaje się, jeszcze zanim on stał się modny. Tam przez ponad 25 lat nie było ani jednego powołania. Oczywiście nie chodzi mi o to, że ta parafia była zła, bo nie było żadnych powołań, a tamta świetna. Ale kiedy żeśmy rozmawiali, bo to był jego jubileusz, bodajże 85-lecia, i przy okazji słucham?
85
urodzin. Już no, mocno starszy ksiądz, nie wiadomo, też trochę ograniczony ruchowo, taki nie do końca samodzielny, przywieźli go tam bliscy znajomi na tą celebrę. No w każdym razie rozmowa była ciekawa, bo 3 czy 4 księży, których powiedzmy no, wychował sobie, było na tej uroczystości. I co oni właśnie podkreślali, nie? Że momentem przełomowym było uświadomienie sobie właśnie tego, że tu nie chodzi o mnie, nie? W sensie tu nie chodzi o to, co Michał powiedział, nie? Tu nie chodzi o spełnianie moich zachcianek, o spełnianie moich wygórowanych żądań względem bycia rozerwanym, także w czasie liturgii, nie? Że w tym sercu młodego człowieka, kiedy on sobie uświadomił, że to, na co patrzy, chociaż nie jest doskonałe, ani słownie, ani muzycznie, ani pod względem śpiewu, ale jest z miłości do Chrystusa i Chrystus jest obecny tutaj, to, że On jest tutaj w centrum, nie? Że to jest moment, który rodzi powołanie, w sensie rodzi ten moment fascynacji, nie? Także tej ludzkiej, bo no, my często mówimy o sobie, że w sensie, że dzisiaj takie jest modne mówienie, że my wszyscy jesteśmy w apostolacie powołaniowym. Bo nie wiem jak u Was, ale u nas no, powołań jest bardzo mało, nie? 2 osoby się zgłosiły w zeszłym roku do postulatu i nowicjatu, więc to był przełom, bo rok wcześniej i 2 lata wcześniej nie było absolutnie nikogo. Po raz pierwszy w 80-letniej historii prowincji zakonnej, no nie mamy nikogo w seminarium, nowicjat był pusty przez 2 lata, nie było ani jednego nowicjusza i to jest zupełnie nowa sytuacja, z którą wiele rodzin zakonnych nie potrafi sobie poradzić, nie? W sensie pojawiają się takie myśli, żeby ściągnąć na przykład z krajów afrykańskich czy z Azji kleryków, żeby byli, nie? Tak jakby tu chodziło o zaspokojenie naszego takiego dobrego samopoczucia, a nie ma pustki w nowicjacie, nie? Są tam ludzie, że ktoś tam szura po tych korytarzach, ktoś te sutanny prasuje, ktoś te komrze odwiesza do szafy, jest trzask, hałas, huk przy sobotnim sprzątaniu pawilonu nowicjackiego i tak dalej. Tak jakby to było, to nasze dobre samopoczucie wynikające z tego, że zrobiliśmy dobrą robotę, było tutaj najważniejsze, nie? Trudno jest postawić swojej rodzinie zakonnej pytanie, takie modne, które niektórzy traktują troszeczkę ironicznie, co Pan Bóg do nas mówi przez ten fakt, że ten nowicjat jest pusty, nie? I czy my tym takim pospiesznym napełnianiem tej fizycznej struktury, no nie parodujemy troszeczkę tego, czy nie kpimy sobie troszeczkę z tego, co właśnie Pan Bóg chce nam powiedzieć przez to, nie? Bo oczywiście są defetyści, którzy mówią, że to są czyste prawa socjologii, prawda, i demografii, że rodzi się mniej dzieci, że właśnie są teraz psiecka, a nie dzieci, czy kotecki są jako adoptowane jako dzieci traktowane. Ostatni artykuł w jednym z dzienników był na ten temat potężny właśnie, taki bardzo afirmujący zwierzęce adopcje i rodzinę międzygatunkową. Właśnie mówią o pieskach zaadoptowanych jako o psieciach. Psieci i obchodzą adopciny.
Zauważcie, mówiłem wcześniej trochę o tym poświęcaniu życia, że wolno nam je poświęcić dla wartości przynajmniej równej, którą jest życie drugiego człowieka, ale oczywiście tej zdolności uczniowie jeszcze nie mają, właśnie dlatego, że ona płynie z ducha. My dzisiaj tę uroczystość w Kościele przeżywamy, zesłania Ducha Świętego. Gdyby im tego wieczoru po zmartwychwstaniu, kiedy dzieje się rzeczona Ewangelia, czy fragment, którego wysłuchaliśmy, powiedzieć, że wszyscy zostaną zaproszeni do męczeństwa, no to kto wie, czy ktokolwiek w tym wieczorniku by pozostał. Nie? Bo my oczywiście boimy się śmierci, boimy się tej śmierci, zwłaszcza gwałtownej. Mówiliśmy o tym wiele razy i cała atmosfera towarzysząca śmierci Jezusa, no bardzo ich napięła i oni nie są jeszcze dojrzali do otwarcia drzwi. Dlatego, że w cnotach, w darach, w charyzmatach też się dojrzewa. Natomiast on dzisiaj im poleca te drzwi otworzyć, bo posyłając ich do świata, mówi im właśnie o tym, że muszą otworzyć drzwi, a te drzwi można otworzyć tylko od środka, to znaczy można się na to wyłącznie samemu zdecydować. Natomiast on tę ich podstawową trudność zna, ten lęk, którego zwykłe zachęty nie pokonają, nie? Do pokonania którego potrzebna jest ta moc wysoka i bazą dla niej jest ta świadomość naśladowania Jezusa, tego uczestniczenia w tych posłaniach. Jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Oni sobie z tego muszą zdawać sprawę, że są kontynuatorami, że mają specjalne zadania, że są w tym planie naprawdę ważni i tutaj to tchnienie Jezusa jest tak niesłychanie znaczące. Ja tak sobie pomyślałem, to jest trochę tak podobnie jak ze śliną, którą robił błoto i kładł na oczy, czy śliną dotknął języka drugiego człowieka. On daje coś z siebie, z głębi swojego bóstwa, jakby przypominał im o otwartości, o godności, o możliwościach, które w nich drzemią. Mam takie wrażenie, taki obraz mi stanął przed oczami, że to jego tchnienie to takie dmuchnięcie, jakie my czasem wykonujemy, żeby usunąć z czegoś warstwę kurzu. Nie, tylko to też jest proces, bo zobaczcie, jedno dmuchnięcie zwykle nie wystarcza, dlatego że do powierzchni kurz przywarł mocniej. Nie? I z nimi jest chyba podobnie, bo po tej wizycie Jezusa pierwszej nikt nie wyrusza z misją. Nie? Drzwi jakby nadal zostają zamknięte, one nie zostały natychmiast otwarte, oni nie wyszli na zewnątrz. To trochę takie przygotowanie do tego szczególnego posłania, to taka zapowiedź tego, co się wydarzy za jakiś czas, a więc początek, który będzie miał swoją kontynuację, oni wchodzą w proces.
Taka ciekawa myśl na ten temat właśnie ostatnio mnie uderzyła, że po zakończeniu tego spotkania w wieczorniku drzwi pozostały zamknięte, jakby Jezus jest tak głęboko posunięty w szacunku dla ludzkiej wolności, jakby chciał powiedzieć, to co zamknęliście własnymi rękami musicie też otworzyć, nie? Że on przychodząc mimo drzwi zamkniętych, pozostawia je zamkniętymi, tak jak mówi Michał. I przecież za chwilę będziemy mieli tą scenę też, która jest różnie interpretowana, ale po tym spotkaniu w wieczorniku, po tym pokazaniu swoich ran, po tych słowach weźmijcie Ducha Świętego, głowa Kościoła, skała, na której Chrystus buduje, wypowiada najbardziej kapitalne zdanie według mnie w tym okresie wielkanocnym, mianowicie idę łowić ryby. I oczywiście jako lider naturalny społeczności wokół siebie skupionej słyszę odpowiedź, idziemy i my z tobą, nie? Wracamy do tego, na czym się znamy. I to jest dla mnie, to pokazuje, jak bardzo ludzcy w tym przeżywaniu Wielkanocy są apostołowie, jak bardzo oni są bliscy nam, nie? My przychodzimy do kościoła, daj Boże, przeżywamy Triduum Paschalne, gromadzimy się w sobotę ze świecami w ręce, śpiewamy piękną odpowiedź na wezwanie kapłana światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Widzę autentycznie łzy wzruszenia w oczach ludzi, którzy wchodzą do ciemnego kościoła. Jest ten piękny moment po drugim wezwaniu, kiedy ta rzeczka światła zaczyna płynąć od paschału i coraz więcej świateł płonie w kościele, że ludzie autentycznie są poruszeni tym, co przeżywają, nie? A z drugiej strony, kiedy kończy się poniedziałek wielkanocny, wysuszymy swoje ubrania, dojemy do końca te koszyki z pisankami, które przynieśliśmy w Wielką Sobotę, tak naprawdę no, idziemy łowić ryby, no i idziemy my z Tobą. I my ciągle jak gdyby jesteśmy, i znów wraca ta myśl, nie? Że my ciągle jesteśmy na początku, że to misterium paschalne, które przeżywamy i dzisiaj jego zakończenie, kiedy znów mamy tę samą Ewangelię, którą czytaliśmy 40 czy 50 dni temu, jest dokładnie to, co dzieje się tam, dzieje się u nas. Znaczy dokładnie z tym samym zadaniem musimy zmierzyć się my i z tym samym zadaniem musieli się zmierzyć apostołowie, nie? Żeby pozwolić, żeby ta prawda zmartwychwstania rzeczywiście weszła do ich serc. I aby to się stało możliwym, oni muszą te drzwi, które zamknęli i zabarykadowali, otworzyć, nie? Tak. A to otwarcie drzwi dokonuje się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy też z sali na górze, która jest utożsamiana z wieczernikiem, no drzwi się otwierają na jakiś balkon czy taras i wychodzi Piotr i wygłasza tą pierwszą mowę, prawda, która jest taka poruszająca, która często jest no, ukazywana jako taki wzór takiego działania, pierwszego głoszenia, pierwszej ewangelizacji, nie? To wszystko dzieje się w tym samym miejscu, nie? I te drzwi, które są otwarte, zamknięte, one też do nas wracają. No, już biorę szydełko sobie.
Już mogę? No, już mogę? Mogę? Ale mogę? Na pewno mogę?
Proszę, proszę.
Zauważcie też, że jakby to, o czym mówił Maciej, ten dar ducha, który ich dopiero wypycha, czy powiedzmy wypędza wręcz na tę ulicę Jerozolimy, jest już tutaj wspomniany w trochę innym kontekście, ale niesłychanie ważnym, to znaczy Jezus wiąże ten dar ducha ze szczególną misją odpuszczania grzechów. Pamiętamy, że duch, który przyjdzie, ma przekonać świat o grzechu, ale Jezus umarł po to, żeby ten grzech odpuścić. A więc apostołowie otrzymują władzę, która nie jest powszechna w Kościele. To też jest ważne, nie? Że jakby nie wszystko dla wszystkich jest w Kościele, w tym sensie, że jest pewien podział obowiązków, pewien podział zadań. Nie, nie wszyscy podejmujemy dokładnie te same zadania, natomiast jakby ta władza nie jest w Kościele powszechna, ale wszyscy mamy ducha, nie? Który może nam pomóc przekonać innych o tej destrukcyjnej sile grzechu, wskazać na właściwe miejsce jego odpuszczenia. To jest ważne. Bo zobaczcie, nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś, drodzy Państwo, słuchać świadectw, nie? Które ludzi nawróconych, na przykład, których życie zostało przemienione. Nie? One zwykle mają podobny schemat. Byłem pogrążony w grzechach, Jezus mnie znalazł w taki czy w inny sposób, często przy udziale Kościoła i w Kościele uzyskałem odpuszczenie grzechów i nowe życie. I dzisiaj zapraszam Ciebie, żebyś doświadczył tego samego. Więc to nam pokazuje wartość Kościoła jako środowiska naszego zbawienia. Poza Kościołem nie ma sakramentów. Nie ma tych widzialnych i skutecznych znaków niewidzialnej łaski. To trzeba dzisiaj też chyba dostrzec i docenić, bo w tych sakramentach my naprawdę notujemy szczególne działanie Ducha Świętego. Zobaczcie, Eucharystia, mamy tak zwaną epiklezę, czyli to wezwanie do Ducha Świętego, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wzywamy Ducha Świętego w konfesjonale. Kapłan nad każdym nawróconym grzesznikiem wypowiada, niech Bóg udzieli Ci przebaczenia i pokoju i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. W bierzmowaniu przyjmij znamie Ducha Świętego. W każdym innym sakramencie, w każdym jednym jest wzywany Duch Święty. Nie? Dlatego myśleć, że dzisiaj to, jak Maciej pokazywał, nie? Że my jakby wchodzimy w takie wieczne teraz, w taki czas obecny, czas trwania, żeby tę prawdę jakby zabrać mocno ze sobą. Ten duch, którego my otrzymujemy, na wielorakie sposoby działa w Kościele. My jesteśmy jego adresatami, ale jesteśmy też jego przekazicielami, bo zobaczcie, że pierwotny Kościół w taki sposób się właśnie szerzy. Nie? Jest głoszone słowo, są jakby czynione znaki, które czynią wszyscy, nie tylko apostołowie, i jest wzywany Duch Święty nad tymi, którzy dostępują łaski wiary. I ten Duch Święty na nich wstępuje i oni stają się następnymi głosicielami. To zapalanie, ten ogień, który się szerzy jak iskra po ściernisku. My w tym uczestniczymy i my jesteśmy w tym procesie naprawdę ważni. Wszyscy. Dlatego, drodzy Państwo, po pierwsze korzystajcie z tego, co Kościół daje i co mamy w Kościele, z tych sakramentów pełnych Ducha Świętego, a z drugiej strony miejcie tę świadomość, że wy jesteście świadkami tego. Wy jesteście tymi, którzy są do świata posłani. Również po to, aby dawać świadectwo wyzwolicielskiej mocy Ducha Świętego, o tym wyzwoleniu z grzechu, które się w Jezusie i Duchu Świętym dokonało.
Wracając do tego, co powiedziałeś o tym, że każdy sakrament zawiera w sobie to przywołanie mocy Ducha Pana i Ożywiciela, Dawcy Życia. I to, że to, co nazywamy tym małym zesłaniem Ducha Świętego w Wieczerniku, które jest tak mocno związane z odpuszczeniem grzechów. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, nie? W sensie takim, że to nie jest tak, że Jezus stanął przed uczniami i zastanowił się, który z znaków sakramentalnych wam dzisiaj przybliżyć przez moje pojawienie się. Tylko, że dokonuje się coś bardzo ważnego. Mianowicie Chrystus przynosi, oprócz tych słów pokój wam, istotę tego, co stało się w Wielki Piątek, co miało miejsce w Wielką Sobotę i co dopełniło się w wielkanocny, niedzielny poranek. To jest to ten pokój, tak jak już to chyba 2 tygodnie temu wybrzmiało, w naszym ludzkim rozumowaniu pokój jest zawsze brakiem wojny, nie? Ale też pokój przychodzi po zwycięskiej bitwie, tak? To jest trudny pokój, to jest pokój, no, gdzie jest ktoś, kto natrudził się, żeby wygrać i poniósł jakąś ofiarę. Jest ktoś, kto został pokonany. Jest pobojowisko, są zgliszcza. Może być jakieś zniszczone, podbite imperium, które właśnie upadło. I dokładnie z tym mamy do czynienia w Wielkanoc. My świętujemy autentyczne zwycięstwo Chrystusa nad diabłem, nad grzechem, nad śmiercią, nad wszystkimi konotacjami zła w naszym życiu, jego skutkami, zatrutymi owocami, tym wszystkim, co, no jeśli, to wracamy znowu do progu Wielkiego Postu, jeśli nie będziemy mieli poczucia tego, że jest grzech i że ja jestem grzesznikiem, że to jest pierwsza definicja, która mnie jak gdyby określa, kim jestem. Jestem grzesznikiem, jestem kimś, to nie chodzi o to jakąś ciemną wizję człowieczeństwa, jaką często jako interpretację podają środowiska dosyć odległe od Kościoła, tak? Że my ucząc dzieci rachunku sumienia, czy nazywając grzechy po imieniu, w tym przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi, czy pierwszej komunii jako takiej, że my im coś zabieramy, czy Kościół niszczy w nich jakąś niewinność, prawda, bo zakłada z góry zdefiniowaną definicję rzeczywistości, bo nazywa coś grzechem, tak, jakby to było odbieranie temu młodemu człowiekowi możliwości eksploracji czegoś, tak, bo to już będzie miało pieczęć grzechu.
To mu odbiera już niewinność, bo my mu mówimy o tym, że on już jest grzesznikiem.
Więc te słowa pokój wam i to, że Jezus daje władzę odpuszczania grzechu w tym momencie, nie jest przypadkiem, nie? To jest jak gdyby istota jego walki na krzyżu. On ten pokój wysłużył, wywalczył go, wyszarpał go w swojej męce i owocem tego zwycięstwa, tej ciszy po bitwie, kiedy ten skowyt przeciwnika zostaje pokonany, zgaszony w Wielki Piątek, co no jest też świetnie pokazane, w tym roku akurat nie oglądałem, ale co roku zdarzało mi się gdzieś obejrzeć pasję Mela Gibsona. Można temu filmowi parę rzeczy zarzucić, zwłaszcza jeżeli chodzi o interpretację pewnych znaków, czy wręcz tam apokryficzne jakieś wątki, które się
pojawiają. Chyba nikt nie nakręcił lepszego.
Ale nie ma chyba lepszego filmu, zwłaszcza ten moment, w którym uświadamiasz sobie, co się dokonuje, nie? Że ten przeciwnik, który krąży jak lew ryczący, nie? Szukając kogo pożreć. On wie, kogo chciałby pożreć, nie? Ale nie daje się ten, który ma być pożarty, czyli Chrystus. On na krzyżu zwycięża, nie? I rzeczywiście ten moment, w którym on daje apostołowi owoc swojej walki, coś najcenniejszego. On to wysłużył, nie? To jest jego. Nie może przyjść nikt inny i powiedzieć, w moje imię idź i odpuść pani Kowalskiej to, że zrobiła to i tam. Nie ma takiej opcji, nie? Znaczy, można sobie coś takiego powiedzieć, ale nie ma to żadnego znaczenia. Tylko te słowa Jezusowe, kiedy on staje i mówi, pokój wam, Bożem go wywalczył, a teraz idźcie i zanieście to zwycięstwo krzyża każdemu człowiekowi, bo odpuszczenie grzechów jest wprowadzeniem w jego życie zwycięstwa krzyża, tak? I to jak gdyby, dlatego ja tak zawsze przed Wielkim Tygodniem, właściwie przez cały Wielki Post, mówię o, u siebie w parafii też, mówię o Triduum Paschalnym, żeby ludzie mieli chęć uczestniczyć w tym, no bo jeżeli my rzeczywiście kończymy, znaczy zaczynamy obchód Wielkanocy z palemką w ręce, a następnie przychodzimy zaśpiewać radosne Alleluja na Rezurekcji i nie ma nas ani w Wielki Czwartek, ani w Wielki Piątek, ani w Wielką Sobotę w ciszy i pustce Kościoła czekającego na zmartwychwstanie, to my rzeczywiście możemy przeżyć to życie bez świadomości tego, czym jest grzech, kim jest grzesznik i jaką zmianę rodzajową i substancjalną zaprowadza w moim życiu przyjęcie zwycięstwa Chrystusowego, które dokonało się w Wielki Piątek na krzyżu, a znajduje swoje dopełnienie no właśnie w tej radości zmartwychwstania.
No i to jest ważne dzisiaj. Tak, to jest ważne, co dalej, nie? No bo rzeczywiście wchodzimy w zielony okres, okres, który jest nazywany okresem zwykłym, choć ja zwykłem podkreślać, że zwykły to on jest chyba tylko z nazwy, dlatego, że nic, co dotyczy naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie jest zwykłe, a już najmniej chyba Eucharystię, na których się zwykle w codzienności spotykamy. Więc no co dalej, nie? Bierzemy tego ducha i tak jak Maciej mówi, idziemy do świata, no ale czy rzeczywiście idziemy? Bo to jest, wiecie Państwo, tak sobie tutaj rozważamy i mówimy i to się rzeczywiście ładnie mówi, nie? To znaczy idziemy, jesteście posłani, idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja, nie? I my idziemy do świata i świadczymy, no ale jak? Ale co? I co się zmieni, nie? Co tak naprawdę nastąpi teraz po tym zesłaniu Ducha Świętego? To jest coroczne pytanie, to jest to co Maciej, nie? Mówi na początku Wielkiego Postu i u końca Wielkiego okresu Wielkanocnego, czy inaczej, na początku okresu Wielkanocnego i u końca okresu Wielkanocnego, to jest takie pytanie, które Kościół stawia nam wszystkim, nie? Co my zrobimy z tą prawdą zmartwychwstania? Co my z nią tak naprawdę robimy? Bo mam wrażenie, że jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do pewnych treści, nie? Do tej takiej nowomowy kościelnej, do tego żargonu, że no tak, świadczyć, dzielić się, niesiemy Chrystusa w ten świat, no to wszystko są ładne określenia, nie? Tylko jak my to konkretnie chcielibyśmy zrobić? Co my byśmy konkretnie mogli zrobić? Nie? Czy to jest taka myśl, która za progiem tego kościoła będzie nam towarzyszyć również? Czy to będzie tylko tak, że usłyszeliśmy i Pan Bóg z tym całym bagażem, balastem różnych myśli, zbożnych myśli, cudownych myśli, no zostanie w świątyni, bo przecież tu jest jakieś życie, które trzeba przeżywać, a miejsce Boga jest w świątyni i tam się z Nim spotykamy i tam Go zostawiamy, kiedy wychodzimy, trochę jak, nie wiem, matę do jogi, jak się idzie na ćwiczenie.
Lepszym obrazem porównawczym będą buty w kręgielni.
Buty w kręgielni, o tak, dokładnie, bo matę to się czasem przynosi
na plecach
ze sobą. Tak,
a buciki
tak,
zawsze
zostawia. A buciki jednak się zostawia, prawda? Więc co będzie, nie? Co będzie dalej? Co będzie jutro? Jak to doświadczenie zesłania Ducha Świętego? No bo zakładamy, że większość z naszych słuchaczy będzie dzisiaj w świątyni, czy była już w świątyni, czy w tę niedzielę zesłania Ducha Świętego, jeśli słuchacie nas kiedy indziej. Co dalej?
Co dalej, dowiemy się za tydzień, drodzy Państwo, bo jest już powoli czas, aby kończyć nasze spotkanie.
Już?
No, tak myślę, że powoli czas na podsumowania pewne. No właśnie, to pytanie, co dalej, nie? To jest coś, co... znaczy, ja, nie, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem wszelkich programów. Ojciec mówi, Michał, trochę o tym, co też mnie uwiera, nie? Że my rzeczywiście popadamy... Mówię o nas, księżach też, ale też często... ma to związek też z obecnością ludzi świeckich w przestrzeni Kościoła, czy podejmowania decyzji. Taka nowomowa, taki żargon, takie slogany, które fajnie wyglądają na banerach, fajnie się je umieszcza w programach duszpasterskich, czy nad drzwiami do Kościoła na styropianowej płycie. One oczywiście mają z założenia być wyrazem czegoś głębszego, czym żyje dana wspólnota, czy do czego się zobowiązuje, czy co aktualnie przeżywa oczywiście, ale czy ta proza życia, która rozpoczyna się za drzwiami tego kościoła, nie? Tak jak proza życia czekająca na apostołów za zabarykadowanymi drzwiami wieczernika, czy ona rzeczywiście jest takim tworzywem mojej pracy, mojego świadczenia, nie? To jest... No, ja wrócę do tego przykładu, to on jest, wiem, że on jest oblatany i otarty, nie? Ale no, ta sytuacja, w której ludzie wychodzący z kościoła mijają na przystanku człowieka, który leży nie na ławce, tylko pod nią, nie? I mija go kamera monitoringu miejskiego, rejestruje rzeszę, która przechodzi, nie? Rzeszę. I dopiero gdzieś tam, nawet nie wiem, czy ta osoba wychodziła z kościoła, czy po prostu szła chodnikiem, nie? Ale na koniec tej wielkiej rzeki ludzi ten ostatni, miłosierny Samarytanin sprawdza, czy ten człowiek żyje, nie? Nie zastanawia się najpierw, czy on jest pijany, bo jak pijany, to miał pieniądze, więc nie jest biedny, więc nie jest nam go żal. Tylko się pochyla, klęka, sprawdza, wyciąga telefon, dzwoni na 112, po chwili przyjeżdża karetka, policja i tak dalej. Więc mówię, no my często okazji do testowania, znaczy inaczej, Pan Bóg stawia przed nami czasami takie zadania testowe, nie? Zresztą Ewangelia nam podaje jeden taki przykład, kiedy Jezus też wypuszcza trochę apostołów, nie? A zrobił to wystawiając ich na próbę, żeby zobaczyć, czy wiedzą, co mają robić, nie? I to pytanie, które my sobie stawiamy, tak jak mówię, ono nie może trafić na styropian i sztandary. Ono powinno być, że tak powiem, przed naszymi oczami. Powinno dotyczyć tej ziemi, po której my chodzimy, nie? Tego, na czym spoczywają nasze oczy. Chociażby właśnie, kiedy wychodzimy z kościoła, nie? To są czasami proste, małe rzeczy, nie? Ale no, ostatnio u nas taka też sytuacja była. Mamy też taki maleńki cmentarz przy parafii. No i był wiatr. W nocy, nie chuligańskie wybryki, wiatr po prostu porozrzucał, bo teraz są modne plastikowe kwiaty, no są lekkie, wiadomo, to jest taka konstrukcja z jakiejś, nie wiem, tkaninki na patyczku, no wygląda z daleka jak pęczek żonkili, okazuje się, że to jest kilka drucików i żółty materiał. I ta główna alejka, którą się idzie do tego, no była mocno zaśmiecona, przed dziewiątą, przed pierwszą mszą, dosyć sporo ludzi szło tą alejką, nie? I też no, szli depcząc po tych kwiatkach, nie? Już nie chodzi mi o to, że one były czyjeś, tylko że no, leżały jakoś, no już jako śmieci, no bo no, jeżeli coś leży na drodze czy na chodniku, no to nie jest elementem dekoracyjnym, tylko śmieciem.
A może sypaliście sztuczne kwiatki nie, na procesji?
Nie.
Lud sobie pomyślał.
Nikt nie ma tego odruchu, żeby się schylić, chociaż kubeł jest 10 metrów w bok, nie? Nikt nie ma odwagi, żeby się schylić, to pozbierać. Dopiero jakiś dzieciak biegł z mamą na mszę i się schylił, nie? Taki berbeź, nie wiem, 6-7.
No bo miał bliżej do ziemi.
Był krótsze rączki, tak, no. Bliżej ziemi. Więc mówię, okazji do tego, żeby pokazać, czy nam zależy na czymś, czy mamy w sobie pragnienie, żeby ten świat był odrobinkę lepszy po tym naszym doświadczeniu wielkanocy, niż był przed. My mamy tych okazji multum, nie? Szukamy czasami wydarzeń ważnych, czy właśnie okazji wielkich, które sprawią, że nasze deklaracje, czy podjęte postanowienia będą mogły być wcielone w życie, a pomijamy wszystko to, co Pan Bóg nam daje, czasami w rzeczach, w których najmniej szukalibyśmy okazji do spełnienia czegokolwiek, nie? Chociażby jak podniesienie z ziemi śmiecia, czy zainteresowanie się człowiekiem, który no być może który może nie spełnia moich kryteriów na sąsiada czy znajomego, nie wiem, bo brzydko pachnie, no właśnie, bo leży na ziemi, czy wydaje mi się, że zapił, nie?
Proszę Państwa, stawiając Wam pytanie, co dalej, co my dalej z tym zrobimy, wierzcie, że stawiamy je także sobie, bo to nie jest tak, że my po prostu ze względu na inną lokalizację w świątyni, że my z jednej strony ambony, a wy z drugiej mamy jakieś prawo do tego, żeby takie prowokacyjne pytania stawiać, a jednocześnie samemu się nad nimi nie zastanawiać, nad swoim życiem. Ewangelia jest dla nas wszystkich i my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ją wypełnić. Duch Święty został dany nam wszystkim i zadania, które się z tym wiążą, są dla nas wszystkich, więc będziemy dokładnie tak samo z nich rozliczeni. W sensie Pan nas zapyta, nie? Jak w tej naszej skali i według naszych możliwości zrealizowaliśmy to słowo. Idźcie i nauczajcie, idźcie i świadczcie, idźcie i wnieście prawdę krzyża i zmartwychwstania w ten świat. Dlatego przypominamy Wam tylko o tym, że to jest coś, co żywo w nas rezonuje i dlatego się tym ośmielamy z Wami dzielić. Rzeczywiście lądujemy, bo czas. Dziękujemy Wam za to dzisiejsze spotkanie. Niech ta łaska zesłania Ducha Świętego stanie się łaską każdego z Was. W sposób świadomy przyjmujcie Jego dary, charyzmaty i działania i pozwalajcie się posłać, czego sobie samym też życzymy. Może ja w takim razie tak, Państwa pobłogosławię, bo ojca boli ręka od szydełka, więc na ten czas święty, zwykły, ale święty, bo przeniknięty Bogiem, który zaczynamy od jutra, niech Was błogosławi, strzeże i umacnia Wszechmogący i dobry Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
Pokój, dobro, do usłyszenia.
Tak jest.